Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy na półgodzinne spotkanie z wielkopolską medycyną. W naszym programie powiemy o nowościach, o profilaktyce i o tym, jak ważne jest pozytywne nastawienie w zdrowieniu. A zaczniemy od bezpłatnych badań okulistycznych.
Miaskren jest bez objawów i tutaj jest ten największy problem i dlatego tak ważne jest gdzieś przychodzenie jednak chociażby do poradni okulistycznej na tak zwane rutynowe badanie.
Za nami już tydzień jaskry. Za chwilę o tym, jak ważne są regularne wizyty u okulisty.
Zajmiemy się także pacjentem geriatrycznym, bo wciąż za mało w Wielkopolsce jest miejsc, gdzie kompleksowo zapewniona jest opieka dla takich chorych.
Potrzeb jest bardzo dużo. Taka opieka prawdziwa geriatryczna musi uwzględniać wiele elementów. To nie może opierać się tylko i wyłącznie o oddział geriatryczny czy poradnię geriatryczną. Tutaj współpraca chociażby z lekarzami rodzinnymi, z neurologami, z internistami.
Trzy oddziały geriatryczne na Wielkopolskę to stanowczo za mało. Jak zmienić tę sytuację? O tym przedstawiciele zawodów medycznych debatowali w Ostrowie Wielkopolskim.
W drugiej części programu będą dobre wiadomości dla pacjentów urologicznych, choć nie tylko. Szpital imienia Strusia kupił robota Da Vinci. To szansa na operacje trudno dostępnych miejsc chorobowych.
To jest urządzenie, które będziemy wykorzystywali dla zaawansowanych, trudnych operacji.
Tam, gdzie jest głęboko i ciemno, możemy dotrzeć ze światłem endoskopu i z narzędziem.
Poznański Szpital Miejski przeciera szlaki. W całym kraju jest niespełna 30 tak nowoczesnych urządzeń wspomagających chirurgów.
A na koniec razem z dr Franią i dr Nutką odwiedzimy szpital dziecięcy.
My przychodzimy w pewnej sprawie. Czy nie widzieliście może wiosny? Może w klapku, Olka?
To wolontariuszki fundacji Dr. Clown, która ogłosiła nabór i czeka na kolejnych pozytywnie zakręconych, chcących poświęcić swój wolny czas innym.
To wszystko już teraz w naszym programie. Zapraszamy.
Akcja profilaktyka.
Mówi się o niej, że to złodziejka wzroku. Jaskra, według szacunków, dotyka w Polsce 800 tysięcy osób, przy czym tylko połowa została zdiagnozowana. Powodem jest to, że jaskra nie daje żadnych objawów i długo rozwija się w ukryciu. W 90% przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości. Tymczasem tylko wczesna diagnoza jaskry może pomóc ocalić wzrok. Dlatego ważne są regularne badania wzroku.
W tym celu organizowany jest co roku tydzień jaskry i bezpłatne badanie dla chętnych. W Wielkopolsce jednak do tej akcji zgłosiła się tylko jedna placówka, oddział okulistyczny w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Pacjentów było wielu, nie wszyscy mogli skorzystać z akcji, przyznaje okulistka dr Celina Helak-Łapaj.
Na zdrowie.
W ramach Światowego Tygodnia Jaskry żeśmy przebadali około 60 osób.
To było jedyne miejsce, gdzie była realizowana akcja Tydzień Jaskry, jedyne miejsce w Wielkopolsce. No, chciałoby się zapytać, dlaczego?
Rzeczywiście byliśmy w tym momencie jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce i mam nadzieję, że za rok jednak tych ośrodków będzie więcej, żebyśmy po prostu mogli objąć takim badaniem profilaktycznym większą ilość pacjentów.
Czy było dużo takich, których niestety musieli Państwo odesłać z kwitkiem?
No nie. Niestety tak, telefony się urywały.
Bezpłatna akcja, jakie efekty?
No efekty takie, że około 10 osób zostało jak gdyby przekazane do dalszych badań w poradniach okulistycznych celem już weryfikacji, czy rzeczywiście wymagają leczenia.
Wymagają leczenia w kierunku jaskry, czy w ogóle okulistycznego?
Generalnie skierowane w kierunku jaskry.
Jak wygląda takie badanie?
To badanie, które u nas się odbywało, polegało na pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, zmierzeniu grubości rogówek, zbadania tarczy nerwu wzrokowego.
Czy to były osoby w wieku senioralnym, czy jaskra też dotyka osoby młodsze?
Jaskra może dotykać też osoby młodsze i generalnie osoby, które się zgłosiły do badań, były w różnym wieku i byli i starsi, i byli i młodsi.
Jak wygląda leczenie jaskry?
No leczenie jaskry jest leczeniem farmakologicznym, leczeniem laserowym, no i leczeniem zabiegowym.
Jak zmieniło się podejście w leczeniu jaskry na przestrzeni lat?
W leczeniu chirurgicznym jaskry mamy zarówno zabiegi mikroinwazyjne, jak i takie poważniejsze zabiegi, jak na przykład przetoki typu trabekulektomia czy zastawki.
Czy wielu pacjentów za późno zgłasza się do Państwa?
Tak, niestety są pacjenci, którzy zgłaszają się za późno, aczkolwiek myślę, że wraz z większym dostępem do okulistów będzie to wykazywane, czy będziemy starali się zdiagnozować szybciej tę chorobę.
Proszę powiedzieć, na co powinni zwracać uwagę pacjenci, którzy mają wrażenie, że gorzej widzą i mogą się obawiać, czy to może być właśnie jaskra albo jakieś inne schorzenie?
No niestety czasami jaskra jest bez objawów i tutaj jest ten największy problem i dlatego tak ważne jest gdzieś przychodzenie jednak chociażby do poradni okulistycznej na tak zwane rutynowe badanie. Podczas takiego rutynowego badania każdy okulista jest wyczulony i generalnie jest w stanie pokierować takiego pacjenta dalej.
To znaczy, że jak już objawy my też widzimy, to znaczy, że gorzej widzimy, to znaczy, że już jest za późno?
Znaczy za późno może od razu nie, tylko no, jeżeli rzeczywiście już widoczne są ubytki w polu widzenia i pacjent zauważa, że no, nie widzi w jakimś obszarze, no to już zazwyczaj są te zmiany po prostu bardziej zaawansowane.
Czy w jaki sposób my możemy bardziej dbać o wzrok?
No dbanie o wzrok przede wszystkim polega na tym, żeby regularnie chodzić jednak na wizyty kontrolne, żeby w tym, im wiadomo, że jesteśmy starsi, to żeby te wizyty kontrolne były częstsze. No to po pierwsze, no na pewno chronimy tak ogólnie, no od zdrowe odżywianie, czy pracowanie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, które takie najbardziej ogólne rzeczy, no to też podlega do tak zwanej higieny pracy wzrokowej.
Czy krople zapobiegawczo, te dostępne w aptekach, też są dobrym sposobem na to, żeby nawilżać gałkę oczną?
Dla nawilżania tak, jak najbardziej.
Jeszcze powiedzmy regularnie chodzić do okulisty i kontrolować swój wzrok, czyli jak często?
Po 45 roku życia, żeby tak mniej więcej w okolicach co 2 lata jednak się pojawić.
Dodajmy jeszcze, do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się m.in. wiek powyżej 40 roku życia, choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego, życie w ciągłym stresie i bóle głowy.
Więcej na ten temat można znaleźć na stronie tydzienjaskry.pl, a kolejna taka akcja bezpłatnych badań dopiero za rok.
O choroba! Jak to się leczy?
Prawie 200 lekarzy, opiekunów medycznych i pielęgniarek z Wielkopolski rozmawiało w Ostrowie o pomocy pacjentowi geriatrycznemu. W Wielkopolsce są na razie tylko 2 oddziały opieki nad starszymi pacjentami w Gnieźnie i Ostrowie.
Od 1 kwietnia ma ruszyć 3 w szpitalu w Koninie. Geriatrów wciąż jest za mało, jest też oddziałów geriatrycznych. Z Kalisza Danuta Sienkiewicz.
Otępienie, depresja, demencja. Nadal za mało uwagi poświęca się starszemu pacjentowi z takimi chorobami. Oddział geriatryczny w Ostrowie jest jedynym w południowej Wielkopolsce, który sprawuje całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 roku życia ze schorzeniami ostrymi, jak i przewlekłymi, które uległy zaostrzeniu, mówi kierownik ostrowskiej geriatrii Marek Widenka.
Tematyka w ogóle geriatryczna, ale w ogóle psychogeriatrii jest bardzo ciekawą tematyką, z którą spotykają się lekarze rodzinni, specjaliści innej branży, nie tylko my jako geriatrzy, a osób tego typu z zaburzeniami, czy otępiennymi, czy depresyjno-lękowymi jest bardzo wiele w naszej codziennej praktyce. W ogóle tendencja do częstości występowania tych schorzeń niestety wzrasta, ale wzrasta też proporcjonalnie do wieku, a mamy osób starszych coraz więcej wśród nas i dlatego widzimy coraz częściej tego typu problemy, więc umiejętność właściwego podejścia do tych osób, właściwej diagnozy, a później leczenia jest niezwykle ważna.
Zwracamy uwagę, że w systemie opieki zdrowotnej tak zwanym geriatrą pierwszego kontaktu jest lekarz rodzinny.
Mówi profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, wielkopolski konsultant do spraw geriatrii.
W związku z tym edukacja z tego zakresu innego podejścia do pacjenta starszego, ale też trochę innego chorowania w tych najstarszych grupach wiekowych, zwłaszcza po 80 roku życia, jest bardzo ważna. Z pewnością chcielibyśmy docelowo zobaczyć, tak, ja to mówię z punktu widzenia konsultanta wojewódzkiego, żeby poradni geriatrycznych było więcej. W naszym województwie rzeczywiście ośrodek w Ostrowie jest bardzo silnym ośrodkiem. Jest bardzo dobrze działający oddział geriatryczny z poradnią geriatryczną i musimy powiedzieć sobie, że to wielkie zielone światło w Wielkopolsce jest tylko tutaj. Idea jest taka, że pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny robi ocenę tego pacjenta i w większości sytuacji jest w stanie rozwiązać problemy pacjenta.
To dla nas duma, że w ogóle jesteśmy. Ja się cieszę, bo mój zespół się rozrasta. Jest duże zainteresowanie pracą i specjalizacją. To jest dla mnie super i też bardzo cenne w perspektywie tego, że ci wykształceni lekarze czy pielęgniarki później przecież pójdą pracować w innych jednostkach i będą mogli tam rozwijać działalność geriatryczną. Natomiast no, przykro mi jest, że jesteśmy jedynym oddziałem, przecież nasze województwo jest bardzo wielkie i potrzeb jest bardzo bardzo dużo. No na pewno przynajmniej kilka takich oddziałów by się przydało. Ja uważam, że taka opieka prawdziwa geriatryczna musi uwzględniać wiele elementów. To nie może opierać się tylko i wyłącznie o oddział geriatryczny czy poradnię geriatryczną. Tutaj współpraca chociażby z lekarzami rodzinnymi, z neurologami, z internistami, nawet z ratownikami jest bardzo ważna, stąd propagowanie tych idei plus wiedza rzetelna jest niezwykle istotna, żeby właśnie mieliśmy jakiś wspólny fundament podchodzenia do trudnych wyzwań w opiece geriatrycznych i właściwego ich traktowania. Także wymiana tutaj zdań, też usłyszenie, jakie są problemy z drugiej strony, których my nie mamy, bo mamy oddział, ale ktoś ma właśnie poradnie 10 minut na pacjenta, co jest bardzo mało i sygnalizacja, co działa, co nie działa, jakie są wyzwania, dla nas też są ważne z punktu widzenia rozwiązywania tych problemów i dania jakiegoś wsparcia odpowiedniego do problemu.
Jak dodaje kierownik ostrowskiej geriatrii Marek Widenka, osoba w podeszłym wieku nie powinna przychodzić do lekarza sama, zwłaszcza kiedy cierpi na zaburzenia pamięci. Wsparcie domownika lub innego opiekuna jest konieczne.
Często pacjent nie do końca zdaje sobie sprawę z różnych rzeczy, nie kojarzy leczenia, które ma, tak? Nie pamięta różnych wizyt i ta obecność jest ważna, po pierwsze, żeby nam wyjaśnić różne historie pacjenta medyczne, ale po drugie też, żeby zrozumieć zalecenia i potem je wdrożyć, bo wizyta pacjenta chociażby właśnie z otępieniem, jeśli jest indywidualna, no powoduje, że pacjent wychodzi z gabinetu i połowy zaleceń nie pamięta. Więc tutaj nawet pisanie kartki czasem nie zdaje roli, dlatego że gubi tą kartkę albo źle rozumie, dlatego obecność na wizycie lekarskiej opiekuna jest tutaj niezbędna.
Oddziały geriatryczne powinny być traktowane podobnie jak oddziały pediatryczne, bo osoby starsze wymagają opieki i zaangażowania całej rodziny.
Żeby zobaczyć geriatrię tak, jak widzimy pediatrię, żeby jednak wyróżnić tego, zwłaszcza najstarszego pacjenta, bo dedykowanie mu sił i środków pozwoli odciążyć system. Myślę, że musimy tak myśleć, widząc starzenie się społeczeństwa, że tych starszych pacjentów będzie coraz więcej i jeśli oni są niesprawni, to oni generują koszty i to szeroko rozumiane koszty, myślę nie tylko o kosztach finansowych, ale również o ogromnym obciążeniu rodziny. To, co ważne, dobrze funkcjonujący opiekun osoby starszej jest tak naprawdę na wagę złota, bo kiedy brakuje tego opiekuna, albo opiekun nie domaga, albo cokolwiek dzieje się z opiekunem, to niestety pacjent zaczyna wymagać opieki 24 godziny i nie budzi wątpliwości, że kiedy porównujemy koszty wsparcia opiekuna w warunkach domowych i koszty, czy wsparcia też lekarza, który się zajmuje tym pacjentem w warunkach domowych i koszty opieki 24-godzinnej, koszty opieki instytucjonalnej, to są to zupełnie nieporównywalne liczby.
Organizatorem konferencji w Ostrowie była Wielkopolska Izba Lekarska. Zapraszamy teraz na piosenkę. Po niej między innymi o tym, jak ważny jest uśmiech w procesie dochodzenia z powrotem do zdrowia.
Magazyn na zdrowie.
Więcej Wielkopolan będzie bezpłatnie operowanych z pomocą robota Da Vinci. Urządzenie kupił szpital imienia Strusia w Poznaniu. To drugi publiczny szpital w regionie po Wielkopolskim Centrum Onkologii, który ma robota, ale pierwszy miejski szpital w całej Polsce z tak nowoczesnym sprzętem.
Pierwsze zabiegi w szpitalu imienia Strusia zaplanowano na początek kwietnia. W ciągu 2 dni zoperowanych zostanie 5 pacjentów urologicznych. Po pacjentach urologicznych robota chcą wykorzystywać chirurdzy u pacjentów z rakiem jelita grubego. Urządzenie daje bowiem dostęp do takich miejsc, do których wcześniej w przypadku klasycznych operacji czy laparoskopowych lekarze nie mieli dojścia.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Nestor poznańskiej urologii profesor Zbigniew Kwias już przed laty marzył o robocie chirurgicznym.
Kiedy ponad 35 lat temu rozpoczynałem kierowanie kliniką urologii, wtedy otwierałem pracownię nieinwazyjnego kruszenia kamieni. Wydawało się, że to jest coś, postęp nadzwyczajny. Wydawało mi się, że uda mi się zakończyć moje urzędowanie załatwieniem dla kliniki, dla szpitala aparatu Da Vinci, który wtedy był wschodzącą gwiazdą na świecie.
Udało się to dopiero teraz dzięki unijnej dotacji.
Jest mi niezmiernie miło, że 2 moich wychowanków spełniło moje marzenia.
Nazwa Da Vinci nie jest przypadkowa.
Przedstawiciel producenta Artur Ostrowski.
Leonardo w czasie swojego życia sprokurował taki prototyp rycerza, który był sterowany linkami jako symulacja nowoczesnego pola walki.
I tak działa robot Da Vinci. Jego ramiona wchodzą w ciało pacjenta.
Tak naprawdę to jest urządzenie, które jest rozwinięciem techniki laparoskopowej.
Mówi profesor Jacek Karoń.
To narzędzie nie jest dedykowane takim operacjom jak pęcherzyk żółciowy czy wyrostek robaczkowy. Nie ma takiej potrzeby. To jest za drogie narzędzie do tego. I operacje laparoskopowe całkowicie wystarczają na to, żeby takich pacjentów w ten sposób zoperować. To jest urządzenie, które będziemy wykorzystywali dla zaawansowanych, trudnych operacji.
Tam, gdzie jest głęboko i ciemno, możemy dotrzeć ze światłem endoskopu i z narzędziem.
Na początek robot zostanie wykorzystany u pacjentów urologicznych, m.in. mężczyzn, którzy mają problemy z prostatą.
Wielkopolska, duży rejon. Rejon zamieszkany przez prawie 4 miliony ludzi.
Mówi profesor Andrzej Antczak.
Dostaje pierwszego robota do procedur urologicznych. Do tej pory mamy jednego w Wielkopolskim Centrum Onkologii, który z braku oddziału urologicznego tych procedur nie wykonuje. A wszystkie ościenne województwa już funkcjonują od dłuższego czasu z zabiegami robotycznymi, które są wykonywane u pacjentów urologicznych.
Pierwsze operacje urologiczne w szpitalu z pomocą robota już na początku przyszłego miesiąca. Zoperowanych zostanie 5 pacjentów. Lekarze przekonują, że chorzy nie boją się robota na sali operacyjnej.
Wręcz przeciwnie, my w gabinetach, w poradniach spotykamy się z pacjentami, którzy nam mówią wprost, że jeżeli my tego sposobu im nie zaproponujemy, to oni jadą do innego województwa.
Mamy możliwość ustawienia 3 poziomów redukcji drżenia samoistnego rąk, czyli mamy w zależności od ustawień lekarza, system może ingerować w jego pracę, stabilizując gwałtowne ruchy i minimalizując lub nawet całkowicie eliminując jego drżenie ręki. To jest ustawiane przez operatora z poziomu konsoli.
Te zabiegi oczywiście są wykonywane przez lekarzy, ale dużą pomocą są te roboty. Zapewniają dużo większą jakość tego zabiegu, czyli mniej powikłań i szybszy powrót pacjenta do pracy.
Tutaj pracujemy na kamerze, mając zanurzoną głowę w konsolę. Mamy wzrok przypisany do obrazu, który jest istotnie powiększony. To jest 10-krotne powiększenie optyczne. Mamy narzędzia, którymi sterujemy, a więc nie sterujemy tak jak w laparoskopii prosto, tylko korzystamy ze swoich nadgarstków, żeby w pełni dotrzeć.
Najpierw ręce, później głowa. Tu mam przycisk od kamery. Proszę spojrzeć, że używając tego przycisku od kamery mogę sobie kontrolować i kamerę do przodu, do tyłu, mogę chodzić na boki i do tego kontroluję te manipulatory. Proszę zobaczyć, że zakres ich ruchu jest bardzo duży, pozwala na podejście w zasadzie do wszelkich miejsc, które nas interesują, które są nam potrzebne.
Rynek polski rozwijał się bardzo spontanicznie, więc pierwsze instalacje pojawiły się na rynku komercyjnym wbrew pozorom. Tutaj lekarze urolodzy są bardzo aktywni i pierwsze instalacje, jakie mieliśmy, były na rynku komercyjnym. Pacjenci do tej pory do roku 2018 jeździli do Niemiec najczęściej, do Izraela, do Szwecji, płacąc 11-12 tysięcy euro za zabieg. Potem pojawili się klienci samorządowi, to było kilka szpitali wojewódzkich, gdzie pojawiły się roboty, a dopiero później poszczególni ministrowie zaczęli dotować tego typu zakupy i stąd roboty pojawiły się w dużych jednostkach, w szpitalach uniwersyteckich, w szpitalach Ministerstwa Obrony Narodowej, w szpitalach Centralnym Szpitalu MSWiA, czy w szpitalu na Lindleya, gdzie sponsorem był minister zdrowia. I kolejna grupa klientów to są właśnie klienci, którzy są świadomi benefitów tej technologii, czyli szpitale samorządowe. Szpital specjalistyczny imieniem Strusia jest pierwszym szpitalem miejskim, który ma jak gdyby dostęp do autoryzowanej technologii Da Vinci. Od razu 4. generacji i od razu w rozbudowanym aparacie, który ma konstrukcję zawieszenia nad i dlatego tak istotne jest jego wykorzystanie w chirurgii głębokiego, nisko położonego jelita.
Na zdrowie!
Fundacja Dr. Clown prowadzi ogólnopolski nabór dla wolontariuszy. Szuka osób otwartych, z poczuciem humoru i lubiących pracę zespołową, które chciałyby pomagać małym pacjentom.
Na czym polega ta praca, mówi koordynatorka wolontariuszy w Wielkopolsce Sandra Zawiasa, a także dr Frania i dr Nutka, które odwiedziły dzieci na oddziale rehabilitacji w Wielkopolskim Centrum Pediatrii.
Fundacja Dr. Clown zajmuje się prowadzeniem programu terapii śmiechem i zabawą w szpitalach z oddziałami dziecięcymi, ale nie tylko. Odwiedzamy również oddziały dla dorosłych. Prowadzimy taki program opierający się na takiej pozytywnej, dobrej, przyjacielskiej relacji z pacjentem, która opiera się na uśmiechu. Nie chodzi o to, żebyśmy rozśmieszali, ale żebyśmy byli obok, towarzyszyli w trudnych chwilach, podnosili na duchu i wywoływali chociaż ten symboliczny uśmiech.
Bo my tutaj w pewnej sprawie. To jest doktor Frania, bardzo mi miło.
Dzień dobry.
A ja jestem doktor Nutka, a ty?
Olek.
Olek. I mama Marta. My przychodzimy w pewnej sprawie. Czy nie widzieliście może wiosny?
Nie. Ja właśnie tak szukam i pod łóżkiem chyba się nic nie schowa.
Może w klapku, Olka?
Nie.
Może w tych tutaj torbie z monsterami?
Mogę zajrzeć?
Fundacja działa już od ponad 20 lat, więc mamy spore doświadczenie na oddziałach szpitalnych. W Poznaniu jesteśmy od ponad 10 lat, mamy 16 oddziałów w całej Polsce i działamy w ponad 100 miastach, więc skala terapii śmiechem i szerzenia uśmiechu jest bardzo duża.
Kogo Państwo szukają?
Każdy wolontariusz w Fundacji Dr. Clown przechodzi cykl szkoleń. Tak naprawdę doszkalamy się przez cały czas od momentu dołączenia w nasze szeregi, przez cały czas trwania tej przygody zwanej wolontariatem. Odbywamy szkolenia podstawowe na temat właśnie terapii śmiechem, narzędzi, których możemy używać na oddziałach szpitalnych, ale też mamy szkolenia z zakresu improwizacji, elementów pedagogiki cyrku, psychologii i wszystkich pokrewnych tematów, które mogą przydać się nam na oddziałach szpitalnych.
Nie, to były takie zajęcia.
A takie zajęcia? Ale jakie? Ulala, i nawet masz tam zwierzątka?
Tak, kotka i jednorożca.
Bo my szukamy wszędzie wiosny.
I tak staramy się to gdzieś ją złapać, albo sprawdzić, czy się gdzieś się schowała, ale nie ma.
To najpiękniejsza pora roku świata.
To prawda, proszę, tak uważamy.
To jest bardzo fajny pomysł, ponieważ no, dzieciaczki mogą się tak troszeczkę odstresować i poprawić humor sobie, bo na przykład córka teraz jest tutaj po takim bolącym dosyć masażu, więc no dla niej fajnie, humor od razu poprawiony i całkiem inaczej wygląda.
Martyna Koniecka, wolontariusz Fundacji Dr. Clown. Przygoda trwa już 8 rok. Są różne momenty w pracy właśnie naszej jako wolontariusze, ale myślę, że musimy zastanowić się, dla kogo tam jesteśmy. Jesteśmy tam dla pacjentów, dla dzieci, dla rodziców. Może niesienie radości, niesienie uśmiechu i takiej troszkę nadziei. Może też odczarowanie rzeczywistości szpitalnej. Na przestrzeni już tych 8 lat mogę powiedzieć, że to jest jedna z piękniejszych przygód mojego życia i faktycznie jest to niesamowity samorozwój.
Szukamy wolontariuszy, którzy przede wszystkim są osobami pełnoletnimi, mają w sobie gotowość, aby udać się do lekarza i uzyskać odpowiednie zaświadczenie pozwalające na udział w właśnie wolontariacie szpitalnym. Jeżeli chodzi o cechy takiego wolontariusza, to przede wszystkim taka osoba musi cechować się dużą uważnością, dlatego że musimy dostosowywać na bieżąco nasze działania i to, co robimy, do tego, co nas otacza, bo jesteśmy w trudnym środowisku szpitalnym. Dobrze, jeżeli wolontariusz ma w sobie duże pokłady empatii, bo to, co robimy, opiera się właśnie na zrozumieniu drugiego człowieka i w tym, żeby być właśnie dla niego. Oprócz tego bardzo mile widziane są umiejętności z zakresu aktorstwa, improwizacji. Fajnie, jeżeli wolontariusz ma jakieś takie specjalne talenty, czyli na przykład wokalne, plastyczne. Spróbować może każdy, kto ma taką chęć.
Co wolontariusz dostaje w zamian?
Pojawia się uśmiech, śmiech, radość, ale często spotkamy się z niepokojem, smutkiem, lękiem, który stopniowo powolutku oswajamy. Myślę, że jak już raz ktoś się tym zachwyci, to chce więcej, więcej i to jest jakaś po prostu część życia.
Można na przykład narysować sobie na kartce wiosnę.
A co ty byś narysowała?
Panią wiosnę i piękną pogodę.
Ojej, i słońce?
Tak.
I kwiatki?
Tak.
Oj, cudownie. I motylki?
Tak, i jeszcze drzewka z owocami.
Olek?
Ja miałam
uśmiech.
Taki. Ale patrzcie trochę,
ale trochę jakby trochę.
I jeszcze oczywiście podlewanie krótkie, takie tak. Dobrych myśli tutaj, podlewanie.
Odkąd jesteśmy, to już było z 3 razy. Fajnie, fajny pomysł.
Wolontariuszy Fundacji w Wielkopolsce można spotkać m.in. w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, Szpitalu Ortopedycznym na Dębcu, a także na oddziałach pediatrycznych w Gnieźnie czy Kościanie. Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie Fundacji.
A na naszej stronie www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje również ten dzisiejszy magazyn. Dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie.
Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.